Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panu, również witam serdecznie.
Panie pośle, jak tam w ławach opozycji na kontynuacji pierwszego inauguracyjnego posiedzenia Sejmu, jak nastroje?
No, panie redaktorze, szanowni państwo, no ja już byłem w opozycji 8 lat temu, więc to nie jest jakaś dla polityka dramatyczna sytuacja. Oczywiście ona jest trudna, no bo dochodzi do władzy formacja czy formacje polityczne, które chcą czy kwestionują dobry rozwój i dorobek Polski dotychczasowy, więc trudno się z tym pogodzić. Natomiast no, takie są zasady demokracji. Mamy najlepszy dowód na to, że demokracja się w Polsce dobrze ma, wbrew temu, co teraz władza mówi, że był autorytaryzm, wręcz no, faszyzm nawet, jak nas określano, no i nagle w takim totalitarnym systemie dochodzi do władzy inny system, inna partia, no to jest dowód, że jednak demokracja się ma dobrze. Więc damy sobie radę, no, żeby tylko nie zrobiono tyle szkód w Polsce, że będzie ciężko odwrócić, ale większość się da zrobić. No, poczekamy na wybory prezydenckie. Myślę, że to będzie taki ważny moment w najnowszej historii.
No dobrze, chciałem później troszeczkę, ale skoro już pan zahaczył, jak pan odbiera tą, nie wiem czy deklarację może, ale taką zapowiedź Szymona Hołowni, marszałka Sejmu, że on będzie chciał najprawdopodobniej wystartować w wyborach prezydenckich, tych, które będą jakby kończąc to, co zaczął w 2020 roku?
No moim zdaniem to jest oczywiste, że on chce startować. Ma teraz, przepraszam, że tak powiem, 5 minut w swojej historii. Był gwiazdą przez te kilka tygodni, kiedy jeszcze nie było wyłonionego nowego rządu, więc Donald Tusk musiał siedzieć cicho, czy siedział cicho w pierwszej ławie. Nie odgrywał żadnej roli, więc wtedy gwiazdą był Hołownia, no i on nadal taką gwiazdą chce być, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, te wszystkie czy tam same flixy i tak dalej, no to dowodzą tego, że on chce dalej siebie promować jako najlepszego kandydata na prezydenta. Myślę, że tam są inni. Donald Tusk się nie bardzo będzie chciał z tym pogodzić, więc tam będzie konflikt na tym tle.
No tak, ale w podcaście Wybory Kobiet pan marszałek Hołownia powiedział, że on oczywiście chciałby być tym prezydentem, ale że nie ma takiego imperatywu i że jeżeli nie on, to przecież świat się nie zawali.
No, z tego co widać, to jednak jest inaczej. Tak, on za wszelką cenę chce się wypromować na pierwszą osobę w kraju i no, można powiedzieć, że w jakimś sensie mu się to udaje, bo rzeczywiście popularność jego jest ogromna, ale no, co innego popularność takiego showmana, a co innego kandydatura na najważniejsze stanowisko w Polsce, gdzie jednak pewne inne cechy się bierze pod uwagę. Zobaczymy, jak to będzie. No, przecież nie można zapomnieć też o tym, że my będziemy mieli swojego kandydata czy kandydatkę.
Już nie Andrzeja Dudę.
No Andrzej Duda kończy zgodnie z konstytucją swoją misję, że tak powiem, tak, urzędowanie jako prezydenta, bo można tylko 2 kadencje być, więc...
No tak, ale tak. Macie już państwo, nie wiem, czy już ktoś został namaszczony na to stanowisko, czy chociażby wyłania się nazwisko, czy pan nie będzie chciał o tym mówić teraz?
Oczywiście nawet, znaczy to jest niemożliwe, żeby w tej chwili była już taka osoba jednoznacznie wyznaczona. Jest krąg kilku osób, które do
tego... Na przykład, panie pośle?
Nie chcę tutaj wymieniać żadnego nazwiska. Poczekajmy te nazwiska w jakiś sposób się samorzutnie...
No to chociaż może niech pan zdradzi, czy to są politycy starszej daty, czy bardziej wiekiem bliżsi Szymonowi Hołowni?
No myślę, że mogą być w podobnym wieku, znaczy nie, no starsi trochę, tak myślę.
Trochę starsi, no dobrze. Panie pośle, w sobotę w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej obradowała Rada Polityczna i oprócz przyjęcia uchwały w sprawie naruszania praw religijnych w Polsce, to odwołanie do ekscesu pana posła Brauna z gaśnicą, ale czy oprócz tego jakieś wiążące, ważne decyzje dotyczące najbliższego czasu zostały podjęte?
No, Rada Polityczna, jak pan wie i państwo radiosłuchacze wiedzą, miała charakter zamknięty, więc oczywiście nie będę ujawniał rzeczy, które tam się działy. Mogę tylko powtórzyć to, co zostało ujawnione, więc ta uchwała o tym, że wyrażamy zgodę na przystąpienie do Prawa i Sprawiedliwości Partii Republikańskiej. Takie ruchy wcześniej już też były. Kiedyś tam wstępowały też do nas formacje, które wcześniej albo odchodziły od nas, albo gdzieś tam się tworzyły po prawej stronie, więc tu pokazujemy, że wbrew takiej, no czasami chyba jednak złej, jak to w historii było, że prawa strona jak przegrywała, to się dzieliła, no to my teraz pokazujemy, że jednak nie chcemy się dzielić, chcemy się łączyć i dalej chcemy działać dla dobra Rzeczpospolitej, żeby móc rządzić, tak, w jak najkrótszym czasie, żeby powrócić do władzy. No i chcemy, żeby koledzy z Republikanie do nas przystąpili. To myślę, że to jest bardzo ważny sygnał.
A koledzy z ław sejmowych, choć z większości rządzącej, chyba nie bardzo chcą w prezydium Sejmu widzieć opozycję. Znaczy, z jednej strony wiemy, jak poszła sprawa wicemarszałka z Prawa i Sprawiedliwości, ale czy to nie jest w tej chwili troszeczkę tak, że pan poseł Braun gaśnicą zgasił wszelkiego rodzaju ogień nadziei dotyczący właśnie opozycji w prezydium Sejmu?
Z nami to nie ma nic wspólnego, tak? My nadal uważamy, że nasz kandydat czy nasza kandydatka powinna być zaakceptowana przez większość sejmową. Nigdy tak nie było, żeby właśnie większość sejmowa decydowała, kogo można z opozycji czy z innej formacji politycznej wystawiać na kandydaturę wicemarszałka. Absolutnie na takie postępowanie się nie zgadzamy. Natomiast no, problem jest po stronie Konfederacji, bo większość sejmowa, ta rządząca, oczekuje tam bardziej radykalnych ruchów wobec pana Brauna, posła Brauna.
Natomiast... No to wyrzucenia posła Brauna, no.
No właśnie, Konfederaci też o tym mówią, że nie będzie im większość sejmowa narzucała, co oni mają robić ze swoimi członkami, czy będą ich wyrzucać, zawieszać. Oni zawiesili pana posła Brauna. No wiemy, jaki tam jest problem, że wyrzucenie...
No stracą status klubu, jeżeli dojdzie pan poseł Braun i jego koledzy, no.
Bo on ma tam trzech jeszcze innych kolegów z tej swojej tam frakcji w Konfederacji, bo tego też tam jest dużo. Pewnie tam nic nie nastąpi. Czy się odważą wyrzucić Bosaka? Myślę, że będą mieli z tym problem, bo rzeczywiście wtedy pokazaliby, że w ogóle opozycji nie ma w prezydium Sejmu. Bo tak,
no tak, ale Lewica, ale panie pośle, to Lewica chce odwołania Bosaka, a PiS zapowiedział, że poprze ten wniosek. Tak więc można powiedzieć, że jedną rączką jednak przyłożycie się do tego efektu gaśnicy.
No zobaczymy, jakie będzie ostateczne stanowisko klubu, jeżeli jakikolwiek wniosek wpłynie, bo będziemy go analizować, jak zostanie złożony ten wniosek, jakie będzie uzasadnienie, więc wtedy podejmiemy decyzję.
A co z podkomisją smoleńską i sprawą wraku Tupolewa, Tu-134M? Pana zdaniem ta sprawa rozwiąże się, przepraszam, w jeszcze jakiś inny sposób niż widzimy to obecnie?
Nie przypuszczam. Oni chcą jak najszybciej to zamknąć. To jest niewygodny temat dla większości, dla rządzącej większości. Chcą, no nie, żeby to zniknęło, że tak powiem, z agendy publicznej. Raport, który tam jest, zostaje usunięty. Już nie ma go na stronach internetowych, już nie można go znaleźć. Że tak powiem, to jest pierwsza rzecz skandaliczna, bo jednak są to oficjalne dokumenty rządowe. Jako podkomisja przecież legalnie działała i jej dokumenty są legalne, nie można ich teraz usuwać. A ma wrócić raport, słynny raport komisji Millera, który jest dokładnym powtórzeniem raportu pani generał Anodiny. No to jest skandal, że wraca to, że Brzoza była, pancerna Brzoza, tak jak to się śmieją, mała Brzoza była przyczyną katastrofy wielkiego samolotu wojskowego, który ścinał po kilkaset drzew, jak było pokazywane w innych, jak się działo w innych tego typu katastrofach. A tutaj jedna brzoza spowodowała taki wypadek, no czy tam wypadek, no katastrofę. Myśmy, zresztą komisja pokazała, że były wybuchy. Nikt poważny się nie odniósł do tego, żeby zaprzeczyć tego typu...
No wiem pan, ale mówiono, ale wielokrotnie mówiono, że prace tej komisji nie były poważne.
No tak, no odnoszono się do jakichś tam eksperymentów takich, no które łatwo są, no, do pokazania ludziom, tak, że jakaś puszka wybucha czy tak dalej. No ale nie można przez taki pryzmat oceniać podkomisji. Te badania, które tam były prowadzone, to były prowadzone przez wybitnych fachowców i proszę bardzo, niech ktoś inny teraz zaprzeczy tym badaniom, tak? No nikt tego nie zrobił. Więc to jest skandal, nawet działanie pozaprawne. Jeżeli wrócimy do władzy, co do tego jestem pewien, będziemy takie rzeczy rozliczać, bo to jest złamanie polskiego prawa, ponieważ jest to oficjalny organ, podobnie zresztą jak z innymi, z komisją, która też działała i dotycząca wpływów rosyjskich, tak? No jest raport cząstkowy zgodnie z ustawą przewidziany, że przewodniczący może zdecydować, że raport cząstkowy zostanie opublikowany i też odwołuje się członków komisji, czyli nawet nie likwiduje się tej komisji, a jednocześnie usuwa się ten raport cząstkowy zamiast ten zespół, który ma się zajmować wynikami tej komisji, tak, no powinien ewentualnie zweryfikować i powiedzieć, że te działania były nieprawidłowe, wnioski są błędne, nie ma podstaw do takiego wnioskowania, dokumenty przedstawione przez tą komisję są fałszywe, nie są prawdziwe, no to je usuwamy, a nie legalne znowu działania są anulowane.
No dobrze, a jak pan oceni wnioski pana ministra Adama Bodnara dotyczące a właściwie wnioski dotyczące zmiany w regulaminie urzędowania sądów powszechnych, które mają zapewnić, że członkowie tzw. neo-KRS nie będą powoływani do składów orzekających?
No to jest kolejny dowód na to, że to co Berliner Zeitung pisał niedawno, że w Polsce trzeba będzie metodami niedemokratycznymi przywracać demokrację. W związku z tym, że demokracja w Polsce ma się dobrze, o czym wcześniej mówiłem, no to teraz próbuje się robić takie ruchy, nadal twierdząc, że tej demokracji brakuje, ewidentnie sprzeczne z prawem działania. Pan minister Bodnar, no jako prawnik, to po raz kolejny profesor się kompromituje. Wcześniej był taki profesor, chyba Chmaj, który chciał odwołać, czy jeszcze chyba chce odwołać prezydenta w drodze referendum. No to jest naprawdę żenujące, żeby prawnicy o takim dorobku, już niezależnie z tytułem, tak, no bo co do dorobku nie będę tutaj oceniał, ale z tytułami naukowymi, robili takie błędy, które no student nawet chyba tam czwartego czy piątego roku prawa już nie powinien robić. W przypadku pana ministra, no to jest naruszenie konstytucji, która jednoznacznie mówi o źródłach prawa i rozporządzenia mogą być wydawane tylko na podstawie i w celu wykonania ustawy.
No tak, tutaj jest jeszcze kwestia prerogatyw pana prezydenta odnośnie powoływania sędziów sądów powszechnych.
Oczywiście, to jest jedna rzecz, że kwestionuje się legalność powołania przez prezydenta. Tutaj konstytucja jest jednoznaczna w tym zakresie. Dwa, że się łamie ustawę w zakresie ustawy o sądownictwie powszechnym, gdzie to jak powiedziałem, no i konstytucję. No kilka przepisów zostało tutaj złamanych. No i pan profesor uważa, pan minister uważa, że może tak robić. No mam nadzieję, że gdzieś tam otrzeźwienie przyjdzie, że jednak to rozporządzenie w takim kształcie nie wejdzie, bo ono, tak jak powiedziałem, w dwóch miejscach narusza konstytucję. Jedno to jest podważa powoływanie sędziów przez prezydenta. Dwa, sprzeczne z ustawą, ponieważ ustawa stanowi, że sędziowie są losowani, nie wolno nikogo w danej sprawie wykluczać. I po trzecie, no, zaprzecza też hierarchii przepisów prawa, stanowiąc, że konstytucja, jak gdyby zaprzeczając temu, że konstytucja jest najważniejszym przepisem w Polsce i owszem, ona pozwala dyrygować pewne rzeczy na rzecz organizacji międzynarodowych, ale tylko w takim zakresie, jak to zostało w tym traktacie ustalone. A tu ewidentnie Trybunał Sprawiedliwości i ETPC przekraczają te uprawnienia swoje i wkraczają w nasze prawodawstwo. Z tym, że z ich strony to możemy powiedzieć, dobrze, możecie robić co chcecie, ale z naszej strony nie wolno tego tolerować. Tak? A pan minister wyraźnie nakazuje sędziom, żeby stosowali wprost przepisy międzynarodowe czy orzeczenia. No, mam nadzieję, że sędziowie tego nie będą robić.
No dobrze, to na koniec tej rozmowy, panie pośle, jakie będzie państwa podejście do proponowanych ustaw o związkach partnerskich, o zmianach w prawie aborcyjnym, depenalizacja i umożliwienie legalnej aborcji ciągle chyba znajdują się w zamrażarce, której miało nie być.
No właśnie, pan Hołownia powiedział, marszałek, że zamrażarkę wyniósł, no a my się śmiejemy, że wyniósł ją ze swojego gabinetu i postawił tam kilkanaście czy dwadzieścia kilka zamrażarek w komisjach sejmowych. No miejmy nadzieję, że to się szybko skończy, że rzeczywiście
trafią pod obrady do komisji, oczywiście, panie pośle, ale jakie będzie państwa zdanie w tej sprawie, właściwie tak, w tych dwóch sprawach?
Nie mamy oficjalnego stanowiska. Ja jestem przeciwny tym zmianom, zarówno związkom partnerskim, jak i legalizacji aborty, czy depenalizacji w tej chwili, skoro są przepisy, które mówią, w jakich sytuacjach można dokonywać aborcji, to jeżeli ktoś łamie ten przepis, no to musi ponosić odpowiedzialność. W tym zakresie nie ma wątpliwości, czy zniesienie klauzuli sumienia, no to jest konstytucja, a nie jakiś przepis ustawy, który, tu trzeba by osobny wykład, bo ja się specjalizowałem nawet w tych sprawach, robiłem konferencję, jeżeli chodzi o klauzulę.
Nie mamy tyle czasu, panie pośle.
Nie mamy czasu, właśnie, ale absolutnie ja jestem przeciwny, mam nadzieję, że klub też będzie przeciwny takim propozycjom.
Ale będzie nakaz głosowania w ten czy inny sposób, czy to zostawicie państwo jednak?
W sprawach światopoglądowych u nas nigdy nie było dyscypliny klubowej i mam nadzieję, jestem pewny, że też jej nie będzie, więc każdy będzie
głosował. Czyli nie wyklucza pan, że niektórzy posłowie PiS-u zagłosują za jednym albo za dwoma projektami?
No nie wykluczam tego, bo ostatnia zmiana też pokazała, jeżeli chodzi o finansowanie in vitro, że klub był podzielony, więc też może tak się stać, ale ja mówię, moje stanowisko jestem przeciwnikiem tych zmian.
No i tutaj postawimy kropkę. Dziękuję bardzo panu.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.